Ścieżka wokół Palmir. Ścieżka dydaktyczna wokół Palmir prowadzi przez typowe dla Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska borów sosnowych rosnących na wydmach oraz zagłębienia międzywydmowe, niektóre przesuszone lub wtórnie zabagnione. Zwiedzającemu daje możliwość poznania przyrody oraz bogactwa form geomorfologicznych Puszczy Kampinoskiej, wyróżniających ją na tle innych kompleksów leśnych nizinnej Polski. Ukazuje też dynamikę zbiorowisk roślinnych i zdolność ich adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Na trasie ścieżki przyroda przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Ścieżka ma długość około 1,7 km. Zaczyna się przy parkingu palmirskiego cmentarza. Kończy na cmentarzu. Jest bardzo łatwa do przejścia, teren lekko falisty. Trasa oznakowana w standardowy sposób. Przystanek pierwszy. Bagno. Podstawowymi składnikami krajobrazu Puszczy Kampinoskiej są wydmy i bagna. Powstały one pod koniec ostatniego zlodowacenia zwanego zlodowaceniem Wisły albo północnopolskim. Wraz z następującymi zmianami klimatu naniesiony przez lądolód i wody prawisły piasek został osuszony i uformowany w wydmy. Przemieszczało się też stopniowo koryto Wisły. Opuszczone koryta zostały odgrodzone od głównego nurtu i zmieniły się w zbiorniki wody stojącej. Wówczas rozpoczął się powolny proces odkładania materii organicznej i wypłycania, co doprowadziło do przekształcenia ich w tereny bagienne. Duże, płytkie zbiorniki stały się siedliskiem roślinności wodnej, którą w miarę wypłycania zastąpiły szuwary i inna roślinność hydrofilna, zwłaszcza torfowce. Miliony tych drobnych i delikatnych roślinek utworzyły puszysty kobierzec, który narastał górą, jednocześnie obumierając dołem. Z czasem wkroczyły na nie zarośla wierzbowe, a następnie olszyny. Z rozkładających się źdźbeł traw i tużyc, liści i powalonych drzew powstawały pokłady torfu zalegające dno bagnistych niecek. Z upływem lat pokłady torfu narastały i w ten sposób w warunkach bezodpływowych zagłębień międzywydmowych tworzyły się torfowiska wysokie. Największym i najbardziej znanym jest długie bagno położone nieopodal przy Czerwonym Szlaku. Zagłębienie, które widzimy przed sobą, jest najdalej na zachód wysuniętym fragmentem tego torfowiska. W mokrych latach woda utrzymuje się nie tylko tu, ale i w innych zagłębieniach terenu, wcześniej suchych, co nie pozostaje bez wpływu na roślinność. Tutaj podtopiony został drzewostan sosnowo-brzozowy i wkroczyła roślinność szuwarowa i wodna z udziałem takich gatunków, jak pałka szerokolistna, uczyp amerykański, trzcina pospolita, sitowie leśne, to jest rzęsa drobna i trójrowkowa. Jest to wyraźny dowód na dużą plastyczność roślin i możliwość ich szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków siedliska. Obecność wody przywabiła tu krzyżówki, czyli najpospolitszy gatunek kaczki w Polsce, spotykany także w miejskich parkach. Puszczańskie kaczki są jednak znacznie mniej ufne i unikają człowieka. Gnieżdżą się zwykle na wyniesionych ponad wodę kępach, czasem w próchnowiskach u nasady pni. Krzyżówka jest dużą i masywną kaczką o wyraźnie zaznaczonym dymorfizmie płciowym. Samiec w szacie godowej ma zieloną opalizującą głowę i szyję oddzielone białą obrożą od kasztanowo-brązowej piersi, upierzenie samicy jest utrzymane w skromnej, szaro-brązowej tonacji. U obu płci na skrzydle występuje charakterystyczne granatowe lusterko z białym obrzeżeniem. Samce w szacie spoczynkowej oraz młode osobniki przypominają wyglądem samice, jedynie żółty dziób zdradza pleć. Przystanek drugi. Wydma. Puszcza Kampinoska jest obszarem, na którym dobrze zachował się do naszych czasów duży kompleks wydm śródlądowych. Tworzyły się one na piaszczystym tarasie nadzalewowym Wisły wskutek zmian klimatu. Po ostatnim zlodowaceniu następowały na przemian okresy cieplejsze, charakteryzujące się większą wilgotnością i bujniejszym rozwojem roślinności i chłodniejsze o suchym klimacie, co sprzyjało powstawaniu wydm. Przeważające zachodnie i północno-zachodnie wiatry przemieszczały piasek z zachodu na wschód, tworząc charakterystyczne wydmy paraboliczne. Z łagodnych dowietrznych zboczy wydm wiatry przenosiły najlżejsze minerały i najmniejsze cząstki kwarcu i usypywały je na zawietrznym stromym stoku. Na zboczu dowietrznym pozostawał drobnoziarnisty piasek kwarcowy. Najszybciej przemieszczało się czoło wydmy, czyli jej środkowa część, w tyle pozostawały zaś ramiona, zatrzymywane przez resztki wilgoci i skąpą roślinność. Do dziś łagodne stoki zachodnie mają mniejszą żyzność i uboższą roślinność niż wschodnie. Najwyższe wydmy kampinoskie, o wysokości względnej do 30 metrów, powstały najprawdopodobniej około 12 tysięcy lat temu, w okresie zwanym Starszy Dryas. Początkowo wydmy kolonizowały roślinne tundrowe, następnie leśne. Obecnie większość terenów wydmowych porastają bory sosnowe, świeże i mieszane. Dzięki utrwaleniu przez roślinność drzewiastą zachowały się do dzisiaj różne formy i kształty wydm. Tylko w kilku miejscach występują fragmenty otwartych wydm porośniętych zbiorowiskami napiaskowymi. Nieco częstsze są wrzosowiska, tworzące się w miejscach pozbawionych lasu na skutek pożaru lub wiatru. Tekst w ramce. W okresie zaborów oraz obu wojen światowych wskutek rabunkowej gospodarki wycięto kilka tysięcy hektarów lasu. Tereny te nie zostały zalesione. Doprowadziło to do wtórnego uruchomienia się wydm, w wyniku czego piasek zasypywał pola uprawne, a nawet domy. Wydmy zaczęto zalesiać dopiero w okresie międzywojennym, ostatnie zalesiono w latach 60. XX wieku. Przystanek trzeci. Kamień Orlika. Puszcza Kampinoska była ważną areną wydarzeń II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku po bitwie nad Bzurą oddziały Armii Poznań i Pomorze przedzierały się przez puszczę w kierunku Warszawy. Po drodze napotykały umocnione pozycje wroga, były dziesiątkowane przez niemieckie czołgi i lotnictwo. Rozbitym oddziałom drogę do Warszawy torowała grupa operacyjna kawalerii generała Romana Abrahama, a wejście do stolicy umożliwiła szarża ułanów jazłowieckich pod Wólką Węglową. Jednym z epizodów wrześniowych walk była zwycięska potyczka polskich tankietek z niemieckimi czołgami, która miała miejsce na skrzyżowaniu dróg pomiędzy Janówkiem a Pociechą. Wzięły w niej udział ostatnie trzy tankietki ocalałe ze szwadronu czołgów rozpoznawczych 71. Dywizjonu Pancernego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Były to dwa pojazdy TK-3 uzbrojone w karabiny maszynowe oraz tankietka TKS z działkiem automatycznym kaliber 20 mm, dowodzona przez plutonowego podchorążego Romana Edmunda Orlika. Jej kierowcą był kapral Bronisław Zagrzewski. Po otrzymaniu informacji, że w okolicy znajduje się patrol niemieckich czołgów, na ich spotkanie wysłano pluton naszych tankietek. Po napotkaniu śladów niemieckich czołgów, podchorąży Orlik wycofał tankietki TK-3, a swojego TKS-a zamaskował w pobliżu drogi. Wkrótce pojawiły się jadące w szyku niemieckie czołgi. Niewidoczne dla nich TKS Orlik seriami z działka unieruchomił trzy czołgi, z których jeden się zapalił. Jego dowódcą był Wiktor IV Albrecht Johann Józef Michał von Rad-Ibor, syn księcia śląskiego Wiktora III Augusta Marii von Rad-Ibor. Książę Raciborski przeżył moment ataku, ale wkrótce zmarł w wyniku oparzeń i odniesionych ran. Są pewne nieścisłości związane z typem niemieckich czołgów, biorących udział w walce. Najprawdopodobniej były to lekkie czołgi PZ-35T z przydzielonym do ochrony średnim czołgiem Panzer IV, którym dowodził książę Wiktor IV. Polskie tankietki wieczorem tego samego dnia wzięły udział w bitwie pod Sierakowem, gdzie tankietka Orlika zniszczyła 7 niemieckich czołgów. Następnie prawdopodobnie przedostały się do Warszawy. Plutonowy Orlik był jednym z najskuteczniejszych pancerniaków w kampanii wrześniowej i podczas walk zniszczył 13 niemieckich czołgów. Polskie tankietki TKS, pomimo że były słabiej uzbrojone od niemieckich czołgów, nadrabiały szybkością i zwrotnością, zwłaszcza w walkach na terenach zadrzewionych, gdzie odległość strzału wynosiła kilkaset metrów. Duże, białe krzyże, które w tym okresie były namalowane na wieżyczkach niemieckich czołgów, ułatwiały celowniczym strzelanie. Jeden z oficerów niemieckich wojsk pancernych walczący we wrześniu 1939 o polskich tankietkach mówił: takiego małego karalucha bardzo trudno jest trafić z działka. Parametry techniczne, opisy pod ilustracjami. Tankietka TK-3. Masa, 2,34 tony. Załoga, dwoje ludzi. Wymiary, długość 258 cm, szerokość 178 cm, wysokość 132 cm, prześwit 30 cm. Uzbrojenie: 1 karabin maszynowy 7,92 mm WZ-25. Osiągi: prędkość maksymalna 46 km na godzinę, zasięg na drodze 200 km, w terenie 100 km. Tankietka TKS z działkiem 20 mm. Masa: 2,8 tony. Załoga: dwoje ludzi. Wymiary: długość ponad 300 cm. Uzbrojenie: 1 NKM 20 mm WZ-38. Osiągi: prędkość maksymalna od 40 do 45 km na godzinę, w terenie 18 km na godzinę, zasięg na drodze 180 km, w terenie 110 km. Średni czołg pancer 4 USW. BC. Masa: 17,7 tony. Załoga: 5 ludzi. Wymiary: długość 702 cm, szerokość 239 cm, wysokość 268 cm, prześwit 30 cm. Uzbrojenie: krótkolufowa armata 7,5 cm KWK-37. Osiągi: prędkość maksymalna 28 km na godzinę, w terenie 20 km na godzinę, zasięg na drodze 200 km, w terenie 130 km. Przystanek czwarty. Rośliny borów sosnowych. Bory sosnowe są najbardziej rozpowszechnionymi na Niżu Polskim zbiorowiskami leśnymi. Występują na ubogich i średnio żyznych glebach o odczynie kwaśnym i różnym stopniu uwilgotnienia. Opadające z drzew igły sosnowe tworzą ściółkę trudno rozkładającą się, która zwartą, dość grubą warstwą zaściela dno lasu. Pod ściółką wytwarza się kwaśna surowa pruchnica, która przyczynia się do powstawania gleb bielicowych. Stąd na wszystkich siedliskach borowych obecne są rośliny kwasolubne tzw. acydofilne, a runo ma charakter krzewinkowo-zielny z bogato rozwiniętą warstwą porostową mszystą. W zależności od żyzności gleby, stopnia jej zakwaszenia i wilgotności wytwarzają się różne typy borów sosnowych. Często są to jednogatunkowe drzewostany sosnowe sztucznie posadzone, co utrudnia ustalenie naturalnego charakteru i zasięgu tych borów. Niezależnie od typu boru sosnowego w warstwie drzew zawsze dominuje sosna zwyczajna. Dzięki dużej zdolności przystosowania się do różnych warunków i niskim wymaganiom dotyczącym żyzności gleby jest gatunkiem najbardziej rozpowszechnionym także w Kampinoskim Parku Narodowym. Drzewostany z jej dominacją zajmują obecnie 69% powierzchni leśnej. W latach 50. wskaźnik ten wynosił ponad 80%, gdyż ze względu na stosunkowo szybki wzrost i znaczenie ekonomiczne była preferowana przez gospodarkę leśną. Obecnie w wielu miejscach pod okapem sosen jest coraz więcej drzew liściastych, przede wszystkim dębów. Często z powodu ocienienia wzrost młodych dębów zostaje zahamowany, przybierają one wówczas rozłożyste, parasolowate formy. Z czasem drzewa liściaste zastąpią część sosen, a co z tym idzie, zmieni się skład drzewostanów i cały zespół florystyczny. Lite sośniny przekształcą się w bory mieszane, tak jak ten wokół nas, a często nawet w grondy. Naturalnym miejscem występowania sosny są pasy wydmowe, gdzie w zależności od warunków środowiska wytworzyło się kilka zupełnie odmiennych borowych zespołów roślinnych. Bory chrobotkowe rosną w miejscach najuboższych i najsuchszych, na przykład tam, gdzie zniszczono glebę, na poboczach dróg leśnych biegnących przez tereny wydmowe czy na zalesionych rozwianych piaskach. Tutaj nawet sośni jest ciężko, a runo tworzą porosty i mchy. Bory świeże zajmują zazwyczaj szczyty i dowietrzne, łagodne stoki wydm. Sośnie w drzewostanie towarzyszy brzoza brodawkowata, a nieliczne dęby przybierają czasem nietypowy pokrój, na przykład formę parasolowatą. Bory te obfitują w dobrze znane nam krzewinki, borówkę czernicę tak zwaną czarną jagodę i borówkę brusznicy oraz wrzos. Często dominuje mszyste runo, które zazwyczaj tworzą rokietnik pospolity i widłoząb falisty. Bory mieszane sosnowo-dębowe mają obecnie największy udział powierzchniowy w parku, porastają dolne partie ramion wydmowych, część stoków zawietrznych i wypłaszczenia międzywydmowe. Sosna znajduje tu optymalne warunki wzrostu, towarzyszą jej dęby, pojedynczo brzozy brodawkowate i topole osiki. Podszyt jest zwykle obfity, Obok dębów licznie występuje kruszyna i jarzębina, a w rzeźniejszych miejscach leszczyna i trzmielina brodawkowata. Runo jest wielowarstwowe, budują je m.in. orlica pospolita, borówka czernica, konwalia majowa, konwalika dwulistna, siódmaczek leśny i pszeniec zwyczajny. Bory wilgotne i bory mieszane wilgotne, porastają zagłębienia międzywydmowe o dość płytkim poziomie wód gruntowych. W drzewostanie sośnie towarzyszą brzoza omszona i osika, miejscami olsza czarna i dęby. W runie występuje wyróżniająca te zespoły trawa trzęślicza modra. Bory bagienne zajmują nieliczne zagłębienia międzywydmowe bądź obszarne skraju wydmi bagien, gdzie tworzą się torfowiska wysokie. Sosna rośnie tu w skrajnie mokrym środowisku. Wraz z brzozą omszoną tworzy widny, słabo zwarty drzewostan. Nawet stare drzewa są niskie, o małej grubości pnia. W bujnym runie licznie występują torfowce. Przystanek piąty. Wiatrołom. Dotychczas ścieżka wiodła przez bory. Teraz przed nami rozpościera się widok na młode odnowienie lasu ogrodzone siatką. Co się stało w tym miejscu z drzewostanem? Wróćmy na chwilę do czasów wojny, kiedy Niemcy polany w masowych egzekucjach zalesili sosną. Według pierwszego powojennego urządzania lasu, w 1947 roku rosła tu zwarta uprawa sosnowa w wieku 6 lat. Zajmowała ona stosunkowo dużą powierzchnię, bo około 40 hektarów, wewnątrz której wydzielono miejsce na cmentarz palmirski. Wysokość ówczesnych sosen była nieco niższa od tej, jaką ma dzisiaj odnowienie za siatką. Mijały lata. Wraz ze wzrostem drzewa zaczęły coraz bardziej konkurować ze sobą, a ich korony wznosiły się do góry w pogoni za światłem. W wieku około 30 lat zaczęły intensywniej przyrastać na grubość. Mając lat 60, osiągnęły już wysokość, która była zbliżona do maksymalnej w tych warunkach siedliskowych, lecz wciąż przyrastały na grubość, a przy tym były dojrzałe, to znaczy kwitły i owocowały. W dniu 9 lipca 2004 roku w ciągu zaledwie kilku minut wichura połamała drzewa na około 2-hektarowej powierzchni sąsiadującej z cmentarzem. Las ten znalazł się na drodze trąby powietrznej, która w pasie o szerokości około 200 metrów i długości około 10 kilometrów zniszczyła całe połacie drzewostanów, w sumie 97 hektarów. Połamane drzewa usunięto, a teren przygotowano pod odnowienie. Wiosną 2005 roku żołnierze garnizonu w Warszawie pomogli zalesić powierzchnię przylegającą do nekropolii. W celu zabezpieczenia młodych sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę powierzchnię ogrodzono. Naruszona pokrywa mszysta i dostęp światła umożliwiły kiełkowanie nasion i bardzo szybki wzrost innym gatunkom drzew. Licznie wyrosła brzoza brodawkowata, typowy gatunek pionierski, wytwarzający lekkie nasiona przystosowane do przenoszenia przez wiatr. Z naturalnego obsiewu pochodzi również część sosen. Oba te szybko rosnące drzewa zaczęły dominować na powierzchni. Towarzyszą im posadzone lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i modrzewie polskie. Zagęszczenie młodych drzewek jest duże, a dynamika wzrostu ogromna. Przyczyniły się do tego dwa ostatnie mokre sezony wegetacyjne. 8 lat po huraganie odnowienie osiągnęło wysokość 5 metrów. By uzyskać mieszany skład lasu z dominacją sosny, konieczna już była wycinka części brzóz. Wichura zaburzyła pewien stan. Powaliła wprawdzie drzewostan i spowodowała dużą lukę wśród dojrzałych borów, ale nie zniszczyła ekosystemu. W zamian powstały nowe warunki, doskonałe do rozwoju młodego pokolenia. Huraganowe wiatry wywracające całe połacie lasów są naturalnym zjawiskiem przyrodniczym, w przeszłości umożliwiły odnawianie się światłorządnych gatunków drzew. W Puszczy Kampinoskiej duże wiatrołomy miały miejsce w 1988 roku w Rebitewie i Pożarowie i 1993 roku w Kromnowie i Krzywej Górze. Gatunki pionierskie. W leśnictwie gatunki drzew przystosowane do zalesiania terenów niezalesionych, także jako pierwsze pojawiły się na wylesionej powierzchni. Są to zwykle tak zwane gatunki lekkonasienne, o nasionach przenoszonych przez wiatr. Należą do nich brzozy, topole osika, sosna, olcha czarna. Przystanek szósty. Miejsca egzekucji. Założona na skraju Puszczy Kampinoskiej w XIX wieku niewielka wieś Palmire od II wojny światowej znana jest przede wszystkim jako miejsce kaźni i masowych zbrodni hitlerowskich w Polsce. W jej pobliżu powstały przed wojną wojskowe magazyny amunicji, nazywane przez okolicznych mieszkańców prochownią. Do budynków ukrytych wśród sosnowego lasu prowadziła bocznica kolejowa. W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozebrali niemal do fundamentów budynki prochowni i usunęli szyny kolejowe. Wycięli także drzewa wokół niewielkiej polany położonej przy drodze do wsi Pociecha, powiększając jej powierzchnię. Właśnie ta polana stała się tajemnym miejscem kaźni. Wśród kampinoskich sosen, niemych świadków tragicznych wydarzeń, dobiegła kresu droga życia setek mieszkańców Warszawy. Palmiry od pierwszych lat okupacji niemieckiej stało się dla stolicy symbolem śmierci. Wszystkie egzekucje przygotowane były przez Sicherheitspolizei z głębokim rozmysłem. O tych zbrodniach świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Niemcy na palmirskiej polanie śmierci dokonali łącznie 21 masowych mordów, podczas których rozstrzelano ponad 1700 osób. Pierwsza egzekucja odbyła się 14 grudnia 1939, ostatnia 17 lipca 1941. W największej, wykonanej 20 i 21 czerwca 1940 w ramach akcji AB, rozstrzelano 358 przedstawicieli polskiej inteligencji. W dniach egzekucji oraz poprzedzających Niemcy zachowywali w rejonach straceń środki ostrożności i stosowali różne techniki maskowania, aby utajnić popełnione zbrodnie. Oddział Arbeitsdienst kwaterujący w położonej po drugiej stronie szosy modlińskiej wsi Łomna lub młodzież z Hitlerjugend obozująca nieopodal Palmir przygotowywały na polanie śmierci doły, w których miały spocząć ciała zamordowanych. Doły o głębokości do 3 metrów i długości do 30 metrów przypominały swym wyglądem rowy przeciwlotnicze. Ofiary przywożono głównie z Pawiaka, niekiedy z więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Transporty formowano głównie o świcie. Ludziom pozwalano zabrać ze sobą walizki, plecaki, worki z osobistymi rzeczami i paczki żywnościowe. Często zwracano więźniom dokumenty osobiste i przedmioty złożone w depozycie więziennym. Skazańcy sądzili, że mają być wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Niepokój pojawiał się, gdy samochody skręcały w polną drogę, a następnie w las. Tu większość z nich wiedziała już, że jedzie w ostatnią podróż swego życia. Na skraju lasu wyrzucali z samochodów kartki, książeczki do nabożeństwa, medaliki, różne drobiazgi, które miały naprowadzić w ten sposób kogoś na swe ślady. Po zatrzymaniu aut więźniom kazano wysiadać, często krępowano im ręce i zawiązywano oczy. Zostawiano im bagaże, Żydom opaski z gwiazdą Syjonu, sanitariuszom opaski Czerwonego Krzyża na rękawach. Skazańcy ustawiani byli nad krawędzią dołu, bardzo blisko siebie. Za ich plecami trzymano długi drąg. Pluton żandarmerii lub SS dokonywał egzekucji z broni maszynowej. Po oddaniu salwy opuszczano podpórkę, pozwalając ciałom spaść do grobu. Tych, którzy jeszcze żyli, dobijano pojedynczymi strzałami z pistoletów. Następną grupę rozstrzeliwano w tym samym miejscu. Padające ciała tworzyły kolejną warstwę. Wypełnione ludzkimi ciałami doły Niemcy zakopywali, starannie maskując je mchami i gliwiem, a na koniec obsadzając polany młodymi sosenkami. Rodziny wymordowanych otrzymywały wysłane przez gestapo krótkie zawiadomienie o śmierci, zwykle bez podania konkretnej przyczyny. Mordercy byli pewni, że wszystko zostało dopracowane w szczegółach, a straszna prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Mimo to ludność okoliczna oraz pracownicy służby leśnej systematycznie podpatrywali Niemców, obserwowali przybycie na miejsce straceń niemal każdego transportu. Ukryci w lesie słyszeli odgłosy salwi i jęki ofiar. Niekiedy zza drzew widzieli grupę skazańców prowadzonych z opaskami na oczach nad przygotowaną mogiłę. Po egzekucji, narażając własne życie, jak choćby gajowy Adam Herbański, oznaczali miejsce zbrodni. Po wojnie we wskazanych przez leśników miejscach rozpoczęto ekshumować ciała pomordowanych. Prace ekshumacyjne prowadziły ekipy Polskiego Czerwonego Krzyża od 1945 do 1947 roku. Szczątki ofiar zbrodni złożono na palmirskiej polanie, gdzie w 1948 roku utworzono cmentarz mauzoleum z mogiłami 2115 ofiar terroru hitlerowskiego, rozstrzelanych w Palmirach, innych miejscach Puszczy Kampinoskiej i w Lasach Chojnowskich. Przystanek 7. Nasyp kolejowy. Znajdujemy się przy nasypie, po którym biegł tor będący częścią sieci kolejowej składnicy uzbrojenia Wojska Polskiego w Palmirach. O jej utworzeniu na terenie Puszczy Kampinoskiej zadecydował tragiczny w skutkach wybuch, jaki miał miejsce w Cytadeli Warszawskiej w 1923 roku oraz doktryna obronna II Rzeczypospolitej Polskiej o pierwszym zagrożeniu dla Polski ze wschodu. Budowę składnicy rozpoczęto w 1929 roku, przeznaczając na ten cel około 700 hektarów lasu w leśnictwie Kaliszki. Składnicę połączono z normalnotorową linią kolejową Warszawa-Palmiry. Do jej budowy i eksploatacji powołana została spółka akcyjna Kolej Elektryczna Warszawa-Młociny-Modlin. Ostatecznie linii nie zelektryfikowano i doprowadzono jedynie do wsi Palmiry. Uruchomiono ją w 1929 roku. Prowadziła od dworca gdańskiego przez Młociny, Łomianki do Palmir. Obsługiwała w minimalnym stopniu ruch pasażerski. Początkowa liczba 8 pociągów pasażerskich dziennie stopniowo ulegała zmniejszeniu. Z czasem ruch był obsługiwany składami mieszanymi. W składzie towarowym pierwszy wagon za lokomotywą był pasażerski. Do Palmir linia była ogólnodostępna. Długość torów od Palmir łącznie z 16 torowiskami na terenie składnicy wynosiła 36 km. Wzdłuż torów rozmieszczone były budynki magazynowe różnej wielkości, o fundamentach betonowych lub murowanych z kamienia i ścianach z białej cegły. Dachy miały pokryte płytkami eternitowymi, a podłogi wyłożone materiałem bitumicznym. Oprócz magazynów na terenie składnicy znajdowały się obiekty towarzyszące, między innymi koszary, wartownie i tym podobne. Cały obiekt otoczony był podwójnym płotem z drutu kolczastego rozpiętego na słupkach stalowych i betonowych. We wrześniu 1939 roku Niemcy zbombardowali składnicę. Zniszczone zostały tylko 3 magazyny. Część ocalałych składów udało się wywieźć do Modlina i Warszawy. W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozebrali niemal do fundamentów magazyny i usunęli szyny kolejowe.